6 minut po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w audycji Ludzie i Pieniądze, którą rozpoczynamy, najpierw skoczymy na Wyspy Brytyjskie, potem pewnie za ocean, żeby zobaczyć, kto jest na pierwszym miejscu globalnym liderem gospodarki światowej, ale cały czas będziemy mieć Pomorze i Polskę w sercu i na ustach, bo cały czas te wszystkie sytuacje odnosić będziemy do tego, co w naszym kraju i w naszym regionie, bo mówić będziemy także o tych inteligentnych specjalizacjach Pomorza, które spowodują, że zawojujemy rynki i na Wyspach Brytyjskich, i w Stanach Zjednoczonych, i będziemy potęgą. Pomarzyć można, panowie, proszę się nie uśmiechać. Gośćmi są Bolesław Formela, wiceprezes spółki Secespol. A pan już powoli zawojowuje ten rynek amerykański.
No, niekoniecznie, dopiero zaczynamy.
No, jest dobry. Dobry trop jest w karierze. Tomasz Kloskowski, prezes portu lotniczego w Gdańsku.
Dzień dobry.
To już w ogóle jest potęga.
Na rynku amerykańskim zwłaszcza.
Na rynku polskim to jest potęga. Stanisław Szultka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
Dzień dobry.
Także potężny umysł analityczny. Więc mamy znakomitych i ciekawych gości. Zacznijmy od tej Wielkiej Brytanii, od projektu kompromisu Brukseli z Londynem, bo taki projekt kompromisu został przedstawiony przez szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Chodzi o ograniczenie zasiłków w Wielkiej Brytanii, które będzie możliwe tylko dla nowo przybyłych pracowników. Restrykcje nie obejmą tych, którzy już pracują na Wyspach, a więc także sporej grupy Polaków. Te propozycje w kompromisie jest proponowany przez Komisję Europejską taki hamulec bezpieczeństwa, że zgodnie z nim w nadzwyczajnej sytuacji, na przykład zbytniego przeciążenia systemu świadczeń, będzie możliwe ograniczenie wypłaty zasiłków dla nowo przybyłych pracowników i on będzie dotyczył nie tylko samej Wielkiej Brytanii, ale każdego kraju Unii Europejskiej. Kompromis jest istotny, żeby nie było Brexitu, czyli żeby nie było wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, bo Brexit to, panie Stanisławie, kłopot?
Znaczy ja myślę, że wyjście w zasadzie jakiegokolwiek kraju,
początek
końca, o Brexicie, ale na pewno niesie ryzyko jakby dalszej dezintegracji, w szczególności w dzisiaj, gdzie te czasy są jednak niepewne z wielu różnych powodów i gospodarczych zawirowań, politycznych, napływ imigrantów. Widzimy, że ta Unia jednak trzeszczy. Nie to, żeby się rozpadała, ale widać pewne ryzyka jakby na ten. Więc na pewno nie byłoby dobrze taki Brexit. Poza tym jednak już gospodarki europejskie, Wielka Brytania jest istotnym częścią gospodarki europejskiej, finansowym jakby centrum, ale z szeregu innych też względów. Więc opuszczenie Unii Europejskiej na pewno jakby powodowałoby zawirowania i to na pewno nie byłoby dobre. I myślę, że w zasadzie jakby wszystkim zależy jednak na tym, żeby do tego Brexitu nie doszło. Cameronowi też. Ten kompromis, który został tak naprawdę wypracowany, on chyba raczej ma być, bo w sumie te ustępstwa Unii Europejskiej aż tak daleko nie idą, w szczególności w stosunku do początkowych oczekiwań, więc to jest raczej taki ukłon, żeby pozwolił wyjść też Cameronowi z twarzą i nawoływać jakby
za... Twarzą jak twarzą, ale tam będzie referendum w Wielkiej Brytanii.
Dlatego
to
o tym
nie
mówię.
Cameron musi wyjść z twarzą, tylko społeczeństwo brytyjskie musi zostać przekonane.
Ale żeby móc przekonywać jakby społeczeństwo brytyjskie do tego, żeby pozostać w Unii.
Mhm. Tomasz Kloskowski. Ja powiem tak, patrząc na, w ogóle na sondaże, na to, co się teraz dzieje, to jest poważne zagrożenie w ogóle wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii i nawet jak Cameron dostanie te narzędzia do ręki, bo coś będzie musiał ludziom pokazać, to ja powiem, ja jestem cały czas w obawie. Natomiast ja bym spojrzał jeszcze na te negocjacje, które dotyczą zarówno Wielkiej Brytanii, ale tak jak widzimy, także państw członkowskich, też jako pewien element poprawy tego systemu przyznawania zasiłków, bo tam nie powiedzieliśmy, ale tam też pojawiają się w tych propozycjach między innymi pewne narzędzia mówiące na przykład bardzo istotne dla Polaków, co się dzieje, kiedy Polak pracuje za granicą, a jego dziecko jest tutaj. I dzisiaj dostaje zasiłki na to dziecko po kosztach utrzymania tych angielskich, które są zdecydowanie wyższe niż koszty utrzymania w Polsce. Jeżeli ten system będzie modyfikowany w taki sposób, to znaczy będzie dostosowywany do faktycznie warunków życiowych tej całej rodziny, zarówno tego pracującego, jak i jego osoby, to jest takie ulepszanie tego systemu, poprawianie. I to nie skupiajmy się tylko na Wielkiej Brytanii, ale jeżeli ten w ogóle system zasiłkowy, ten społeczny, jesteśmy w stanie poprawić w różnych krajach członkowskich, to ja uważam, że to jest też takie pozytywne działanie, które gdzieś tam
pozytywnie zaskutuje. Ale z zastrzeżeniem jednym, bo on w zasadzie, bo to działa, ten mechanizm może działać w dwie strony. Tam oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i dzisiaj jeszcze tego nie wiemy, ale on teoretycznie może działać jakby z punktu widzenia Polski, polskiego systemu jakby wsparcia niekorzystnie. Wyobraźmy sobie sytuację, że nie wiem, może nie Brytyjczyk, ale Hiszpan, Portugalczyk pracuje w Polsce a rodzina jego
tak,
jest
to w drugą stronę
Hiszpanii,
pójdzie, dokładnie.
To
tak.
Z naszego punktu widzenia jakby to działa niekorzystnie, bo teoretycznie powinniśmy dostosować jego zasiłki do jego kosztów życia, jego rodziny w Hiszpanii, nie? I to już wtedy nie jest takie fajne.
Ale ja mam wrażenie, że nie dojdzie do jakiegoś większego rozłamu, bo pomyśleć, gdyby Wielka Brytania wyszła z Unii, jakie są konsekwencje? Przecież gdyby tam powstały ponownie granice, koszty związane z opłatami celnymi, a trzeba pamiętać, jaką kwotę Wielka Brytania wpłaca do Unii, ile to jest chyba ze 2 miliardy funtów. Także tak mi się wydaje, to są ogromne straty.
Panie Bolesławie, dla kogo byłyby to straty? To byłaby strata dla Wielkiej Brytanii czy dla Unii Europejskiej? Gdyby Wielka Brytania opuściła Unię Europejską?
W obie strony idzie, bo przecież jest dużo eksportu, jest dużo importu, ale sam fakt, ja patrzę na naszych obywateli, naszych przyjaciół, którzy tam pracują, ten biznes pewnie nie byłby już taki prosty. I to jest problem wtedy. Ale myślę, że tego to nie dojdzie.
Ale zwróćcie panowie uwagę, że to, co najgorętszej się negocjuje w sprawie Brexitu, czyli w sprawie potencjalnego wyjścia, aby zatrzymać Wielką Brytanię w ogóle w Unii Europejskiej, to jest kwestia zasiłków. To jest kwestia zasiłków społecznych. To znaczy, że te zasiłki mają ogromne znaczenie, nie wiem, przy napływie emigrantów ekonomicznych, przy pewnym rozregulowaniu rynku pracy poprzez tych nowych, którzy przyjeżdżają, czy to z krajów Unii Europejskiej, czy spoza krajów Unii Europejskiej. To zasiłki stanowią. Także jak spojrzymy na mapę, gdzie najbardziej imigranci ekonomiczni jadą, to jadą do krajów, gdzie te zasiłki, gdzie ta pomoc społeczna jest bardzo wysoka. Oczywiście. To jest mechanizm nie tylko gospodarczy, to jest także ten mechanizm chyba demograficzny, tak można to nazwać, panie Stanisławie.
Czyli ja się zgadzam z tym, że ta dyskusja, bo to, co mówimy, te regulacje mają dotyczyć jakby nie tylko Wielkiej Brytanii, ale też innych krajów. I on dzisiaj, w dzisiejszej sytuacji, gdy mamy napływ imigrantów, ma też jakby drugie dno, można powiedzieć. Jakby dużo łatwiej jakby przekonać i wprowadzić jakby tego typu regulacje, mając na uwadze
mogą
to...
Mogą Niemcy nie być przeciwni
tak,
temu.
Tak, dokładnie tak. Natomiast a propos tej tezy, że rzeczywiście to zasiłki jakby, nie wiem, są tym głównym motywem wielu działań napływu imigrantów, bo do tych krajów, gdzie są najwyższe, jest największy napływ. Ja bym powiedział, że to jest tylko częściowo prawda, znaczy, bo tak się jakoś składa, że te tam, gdzie są te najwyższe zasiłki, to są jednak też najsilniejsze gospodarki europejskie, więc ja bym aż tak tego nie spłycał, że wszyscy imigranci idą po zasiłki, jednak moim zdaniem głównie idą też dlatego, że tam jest wyższy wzrost gospodarczy, tam są miejsca pracy. Niemcy wczoraj chyba przeczę informację, że mają jedno z najniższych jakby bezrobocie w takim ostatnim okresie, więc to jednak takie stricte gospodarcze czynniki też przyciągają, a zasiłki oczywiście przy okazji też, tak, ale one chyba nie są jednak mimo wszystko tym głównym motywem. Poza jakimiś tam wyjątkami, mniejszością na pewno.
No ale Włosi chcą wprowadzić 600 euro.
Na dziecko.
Oczywiście.
O. Pewnie.
Kto im zabroni?
O, chciałem to samo powiedzieć. Stanisław Szulka, Tomasz Kloskowski, Bolesław Formela to goście audycji Ludzie i Pieniądze. Za chwilę jesteśmy ponownie z państwem. Audycja Ludzie i Pieniądze. Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego w Gdańsku, Stanisław Szultka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i Bolesław Formela, wiceprezes spółki Secespol. Mówiliśmy o Wielkiej Brytanii, mówiliśmy o potencjalnym Brexicie. Obiecałem, że będziemy w Stanach Zjednoczonych, to do Stanów Zjednoczonych przeskakujemy. Apple utracił fotel globalnego lidera, to dzisiejsza pierwsza Rzeczpospolita. W ogóle bardzo ciekawy artykuł a propos tych globalnych spółek, bo będziemy dzisiaj rozmawiać, czy my jesteśmy zdolni zdobywać inne spółki i czy jesteśmy zdolni do ekspansji poza granicami kraju, czy są do tego zdolne tylko państwowe koncerny i dlatego trzeba je łączyć. Ale zacznijmy od tego, że Apple utracił fotel globalnego lidera. Spółka Alphabet, kontrolująca Google, stała się najdroższą firmą świata. Jej wartość sięgnęła 555 miliardów dolarów. To trochę więcej niż chyba nasz budżet jakoś tak.
W tych granicach jakby. PKB roczne naszego kraju.
Potężna firma, proszę sobie wyobrazić, że to jest PKB naszego, roczne naszego kraju. Tym samym zepchnęła na drugie miejsce koncern Apple, który był liderem od 2011 roku. Zmiany w czołówce rankingu, jak się wydaje, pokazują ewolucję światowej gospodarki. Bo jeszcze przed Apple najdroższą firmą świata był ExxonMobil, czyli firma energetyczna z branży energetycznej. Potem wskoczył Apple. W tej chwili wchodzi spółka Alphabet, która kontroluje Google'a. To nie te spółki energetyczne, nie ten przemysł ciężki, wydobywczy, surowcowy jest liderem globalnym, tylko coraz częściej firmy informatyczne. Trochę się zmienia. Bardzo proszę, Bolesław Formela.
No, czy się zmienia? No, oczywiście. Stany Zjednoczone to jest takie miejsce, gdzie każdy zakłada, że jak już tam się dostanie, to już
zrobi... Ma, złapał pana Boga za nogi.
Tak, ale to tak nie jest zawsze. Jeżeli ktoś coś dobrego wnosi, a wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych to jest tak, że zawsze musi być to z najwyższej półki. I tam przeciętność nie wchodzi w rachubę. Czy to w najprostszych działalnościach, czy w artystycznych, czy w jakichkolwiek. Jeżeli ktoś chce coś gdzieś zaistnieć, to musi to już naprawdę być topem. Jeżeli chodzi o produkty, tu nawet z naszego regionu, czy nawet no, z mojej firmy, jeżeli ten produkt będzie równy, ale najlepiej, jak był lekko lepszy, to wtedy jest biznes. Przeciętności tam nie tolerują.
Panie Stanisławie, te zmiany. Alphabet na pierwszym miejscu, Apple na drugim miejscu. Szukam gdzie ExxonMobil jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, na szóstym miejscu dopiero. Robi wrażenie ta spółka, której wartość sięgnęła 555 miliardów dolarów. Są obok zestawienia w Rzeczpospolitej polskich spółek. Największe polskie spółki pod względem kapitalizacji. Trochę marnie przy tym wyglądają. PKO 9 miliardów dolarów. PKO BP 7,7 miliardów dolarów. Nie ma nas w tej pierwszej 500-tce. Jest szansa, że kiedyś będziemy? Za szansa zawsze jest, odpowie pan.
Teraz pomarzyć.
Ja nie będę odpowiadał na pytanie, czy jest szansa, bo już jakby budowaliśmy swego czasu Japonię, budowaliśmy Nokię, a jakby rzeczywistość się zmienia, notabene a propos Nokii też. Natomiast tak naprawdę mówimy o tych Google czy Alphabet i Apple, że to są firmy ze Stanów, ale tak naprawdę to są firmy globalne. Znaczy te firmy są, my też jakby każdy z nas tak czy inaczej jakby korzysta z jakiejś usługi Google'a i dopiero rzeczywiście stanie się prawdziwą firmą globalną, jakby daje szansę, żeby wejść do tego ścisłej czołówki. To nie chodzi o to, żeby wejść za granicę do jednego, drugiego, trzeciego kraju. Naprawdę trzeba stać się jakby firmą globalną. Natomiast firmy polskie jakby wchodzą, ale Ja jeszcze dzisiaj notabene sobie tak dla przypomnienia sprawdziłem właśnie wartość PKB Polski i Niemiec chociażby. PKB Polski to jest około tam 14-15% PKB Niemiec. W stosunku do Stanów to było wielokrotnie różnica. Jeżeli patrzy się o kapitalizację, jakby największy spółek, chociażby tutaj to, co pan redaktor jakby pokazywał, jakby te proporcje. My oczywiście próbujemy, szereg firm jakby wchodzi, próbuje wchodzić i mniejszych, i większych, i państwowych też, nie zawsze jakby też z sukcesem, wchodzić na rynki zagraniczne, na rynki globalne, ale jednak te proporcje, o których jakby wspominam, znaczy to powodują, że to nie jest jakby tak łatwo. Nie jest łatwo jakby stać się firmą globalną. Nawet jak się ma najlepszy produkt, najlepszą technologię w zasadzie unikalną, to jeszcze nie jest jakby sukces, żeby uzyskać jakby sukces rynkowy i móc przyciągać jakby przychody, bo trzeba mieć też potencjał jakby skomercjalizowania jakby tych kanały sprzedaży, dystrybucji, markę, na marketing. To dzisiaj tak naprawdę w wielu przypadkach to nie jest kwestia naprawdę technologicznie czy wymyślenia pewnego produktu, najlepszego nawet, ale jego sieci sprzedaży, marketing, marka, też takie nawet jakby postrzeganie, tak? No my jednak nawet cały czas, to się zmienia oczywiście, postrzegamy niemieckie samochody na pewno lepsze niż te ze wschodu na przykład, czy nawet jak produkty polskie. Tablet Apple'a jako coś lepszego niż tak zwanych polskich producentów, którzy ten. To też ma znaczenie. Znaczy tego się nie, my tak szybko nie wskoczymy do tej ścisłej jakby czołówki, no bo to wiele czynników musi do tego doprowadzić.
Ale i chyba tu jest puenta, że my tak naprawdę jesteśmy na początku drogi. No ile tak naprawdę my jako polska gospodarka konkurujemy na rynku europejskim, światowym? Kilkanaście, kilkadziesiąt, dwadzieścia kilka lat jesteśmy. Tamte gospodarki pracują na swój sukces i tamte przedsiębiorstwa prawie że setki lat. Z drugiej strony jednak ja myślę, że to jest znak czasu. To, co się dzieje między innymi na tej liście, to znaczy, że te spółki technologiczne osiągają przewagę nad spółkami energetyczno-surowcowymi. Natomiast tutaj fantastycznie podany przykład tej Nokii pokazuje, jak to nawet można z wielkiego topu szybko spaść. Też wielka spółka technologiczna, która w odpowiednim momencie po prostu nie podłączyła się do mainstreamu i nie weszła w produkty, które za chwilę były przyszłościowe. Aha. Także ja uważam tak, że my dzisiaj nie powinniśmy negatywnie podchodzić do tego, że nasze spółki, nasze polskie przedsiębiorstwa przejmują w jakiejś niewielkiej skali swoich konkurentów czy podmioty.
Jesteśmy z tego dumni.
Z tego się trzeba cieszyć.
Jestem dumny
A
bardzo.
Ja myślę, że ta skala, ona przyjdzie z czasem. Wraz z rozwojem tych firm, z rozwojem rynku, z rozwojem naszej gospodarki przyjdzie też ta większa skala. A dzisiaj możemy tylko popatrzeć.
Myślę, że powinniśmy być dumni z tego, że w ogóle przejmujemy, bo jak często myślimy o gospodarce, to tak jak powiedział tutaj pan Stanisław Szultka, że te niemieckie samochody są lepsze, że nie wiem, pralki wykonane gdzieś nie wiem, we Włoszech czy w innym kraju to są lepsze, że jak telewizory to, no nie wiem, nie chcę strzelać, japońskie czy jakieś inne są lepsze, a te nasze produkty nie, bo wydaje się, że ten patriotyzm gospodarczy, ja bardzo często w ubiegłym roku mówiłem o tym patriotyzmie gospodarczym i chciałbym, żebyśmy w tym roku także dosyć często mówili o patriotyzmie gospodarczym, ale trzeba być dumnym z naszych firm, bo w pierwszej połowie 2015 roku Polska osiągnęła pozycję jednego z najbardziej, przepraszam, aktywnych rynków pod względem fuzji i przejęć. Nasi przedsiębiorcy łącznie dokonali, no można powiedzieć ale 58 transakcji o wartości 3,4 miliarda euro w tym samym okresie w całej Europie Środkowo-Wschodniej. To było 14,5 miliarda euro, więc naprawdę jesteśmy dobrze przygotowani do tego, żeby albo przynajmniej patrzymy na te zachodnie rynki, żeby przejmować tamte firmy, tym bardziej, że jak się wydaje tym największym problemem zachodnich firm to jest to, że starzeją się właściciele i nie mają komu przekazywać swoich firm. Te firmy rodzinne bardzo często są łatwym łupem, można tak nazwać, są łatwym łupem dla naszych przedsiębiorstw. Panowie, za chwilę porozmawiamy, bo jest wiele ciekawych rzeczy, które wspomnieliście w swoich wypowiedziach, jak zdobywać te rynki. Mówiliśmy o tym, że Apple utracił fotel globalnego lidera. Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że na pierwszych czterech miejscach to są spółki technologiczne. Alphabet, czyli spółka, która kontroluje Google'a, Apple, Microsoft i Facebook. Są cztery pierwsze miejsca, a więc spółki technologiczne. Zmieniła się gospodarka, zmieniły się akcenty w tej gospodarce. Jak my możemy wskoczyć? No od tego miały być i mam nadzieję, że będą. Między innymi inteligentne specjalizacje pomoże. O tym po skrócie wiadomości. Za chwilę jesteśmy ponownie z naszymi słuchaczami.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
To jest audycja Ludzie i Pieniądze. Gośćmi są Stanisław Szultka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Bolesław Formela, wiceprezes spółki Secespol, Tomasz Kloskowski, prezes portu lotniczego w Gdańsku. Ostatnia informacja w skrócie wiadomości, którą przedstawiła Ola Wojciechowska. Władze Japonii ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Korei Północnej i zapowiadają, że w przypadku kolejnych testów rakietowych zagrażających jej terytorium będą niszczyć rakiety. Nie chodzi o rakiety przenoszące ładunki nuklearne. Chodzi o to, że Korea Północna chce wynieść na orbitę okołoziemską sztucznego satelitę. I tak pomyślałem, że jak rozmawialiśmy o tych pierwszych firmach globalnych, największych, że to są technologiczne, to kiedyś ten wyścig technologiczny to był w kosmosie. Kiedyś to były technologie kosmiczne przecież. To, kto wystrzeli. To były innowacje. To było pokazanie, kto jest najnowocześniejszy, kto jest najbardziej mocarny, tak to nazwę. A w tej chwili zmieniło się to zupełnie, co innego mamy. Mamy w tej chwili firmy, które bardzo często nie mają nawet swoich produktów takich, których można, nie wiem, dotknąć, no bo Google... No nie ma chyba.
Wszystko
no, nie,
elektronika.
Nie wiem. Wszystko to są programy, oprogramowanie, tak? To świat się zupełnie zmienił.
Ale to nie znaczy, że jakby kosmos nie jest cały czas takim też jednak driverem, spaceship, chociażby tam cały czas te technologie, zresztą dużo technologii, które dzisiaj jakby w codziennym użytku, internet w jakimś sensie też, akurat wojskowa,
telekomunikacja,
tak, tak była
od wojska,
NASA,
jakby, tak, od wojska,
wojsko, NASA, jakby te agencje, bo tam są bardziej ekstremalne warunki. Oczywiście stać na początku, żeby inwestować jakby w te technologie i korzystać z nich tylko właśnie agencje, ci, którzy dysponują dużymi środkami. Ale z czasem te technologie, cena technologii spada i one się upowszechniają.
No, nie? Gdyby nie technologia kosmiczna, to byśmy wielu z nas nie wiedziało, jak jechać, bo GPS-y by nie działały. Tak. Po prostu to są technologie kosmiczne, z których korzystamy, nie zdając sobie sprawy z tego, że najpierw musiał być wyścig technologiczny w kosmosie, żeby potem móc korzystać w zwykłym smartfonie z technologii GPS i lokalizacji miejsca.
Żeby wiedzieć, gdzie jest dom i praca.
Tak.
A jakbyśmy lądowali na lotnisku naszym?
Też bez technologii kosmicznych?
Panie redaktorze.
Znaczy, ja powiem tak, na lotnisku w Gdańsku wylądujemy nawet bez żadnych specjalnych technologii kosmicznych, bo mamy my na lotnisku tak wysublimowane technologie, że na to wszystko pozwala. Natomiast oczywiście ja powiem tak, że ja uważam, bo tak mówicie raczej w czasie przeszłym, że ja wojsko i wyścig zbrojeń, ale ja bym w teraźniejszym używał, bo to dalej, co jest tym silnikiem, który napędza rozwój, no nie ma co ukrywać.
Wojna.
Konflikty wojenne, wojna. Oczywiście. No,
ale też jakby określone branże, znaczy chociażby przemysł kosmiczny, moim zdaniem cały czas jest ten, lotnictwo jest takim, ale też powiedziałbym, ponieważ jesteśmy na morzu, w jakimś sensie ta gospodarka morska, przystoczniowe, offshore technologie również, bo one to są jakby dziedziny, których warunki jakby funkcjonowania są ekstremalne w jakimś sensie. No, kosmos jest ekstremalnym. Lotnictwo też na morzu.
W ogóle kontakt tam, gdzie jest kontakt z naturą.
Dokładnie.
Z żywiołem.
I tam są jakby jako pierwsze stosowane technologie, które początkowo rzeczywiście kosztują bardzo dużo, ale z jakichś powodów bezpieczeństwa właśnie, żeby dłuższa trwałość, żeby móc coś zrobić, są stosowane, a z biegiem czasu jakby one się upowszechniają, bo ich cena jednostkowa spada.
Mhm. Panowie, bardzo ciekawy wywiad czytałem z profesorem Janem Schmidtem, rektorem Politechniki Warszawskiej. Bardzo ciekawe, bo pada tam pytanie, na ile pańskim zdaniem Polacy są innowacyjni jako naród? I profesor Schmidt mówi tak, wydaje mi się, że nie ma bardziej innowacyjnego kraju. W okresie międzywojennym stworzyliśmy podstawy zarówno techniki lotniczej, jak i zbrojeniowej. Niestety po wojnie rozwój techniczny zahamował się. Port w Gdyni, Centralny Okręg Przemysłowy. Podam przykłady, gdy się okazało, że tworzymy lepsze paliwa rakietowe niż Związek Radziecki. Zakazał nam badań nad nimi, zostały przerwane, a my je dzisiaj odtwarzamy. Zwraca się teraz uwagę, że mamy mało patentów, bo mamy, to prawda, ale nie dlatego, że nic nie powstaje, tylko przez to, że opatentowany produkt to najszybszy sposób, żeby wynalazek trafił do międzynarodowych koncernów. My jako twórcy musimy wydać dużo pieniędzy na zabezpieczenie patentu lub zatrudnić prawników, którzy pomogą nam je zabezpieczyć, aby nie były wykorzystywane bezprawnie. Profesor Schmidt, rektor Politechniki Warszawskiej, mówi, że nie ma bardziej innowacyjnego kraju niż Polska. Zgadzacie się?
Proporcjonalnie do ludności to być może, natomiast to, co ja czuję i wiem, jest naprawdę bardzo dużo młodych ludzi u nas w Polsce, którzy mają naprawdę pomysł na fajną rzecz i nie mogą tego zrealizować, brakuje kasy. Nie wszystkie uczelnie są w stanie w szybkim tempie, bo w tej chwili, jeżeli jest pomysł, on ma sukces wtedy, kiedy on jest szybko realizowany. Mhm. Natomiast kiedy on się przeciąga, to są już, powiedzmy, przechwyty i tak dalej, to już sukcesu nie ma. I jest problem. Jest problem właśnie brakiem funduszy na realizację.
Panie Bolesławie, czy moglibyśmy powiedzieć w takim razie tak, że może nie jesteśmy najbardziej innowacyjnym, ale jesteśmy jako naród bardzo kreatywni, ale brakuje jeszcze mechanizmów, które naszą kreatywność przełożą na to, żebyśmy się stali innowacyjni.
Pewnie tak, ale trzeba pamiętać jednak, że za każdym pomysłem jest, tak brzydko mówiąc, kasa. Jeżeli pomysłodawca, czy ten, który jakiś zespół ludzi coś wymyślą i widzą, że jest sukces, nie mogą tej kasy zdobyć tu na miejscu, szybko się sprzedają. To jest nieszczęście dla nas. Oni się sprzedają na zachód i tam robią biznes. I to jest dla naszego kraju nieszczęście. Myślę, że w tym kierunku trzeba pewnie podejść, żeby ograniczyć w ten sposób, żeby zwiększyć lub dać możliwość realizowania się tym młodym ludziom.
Mhm. Ja bym jakby unikał takiego, żeby definiowania, czy jesteśmy gdzieś tam najlepsi w tym, tak? Czy
w ogóle porównywanie narodów.
Tak,
narodów.
Znaczy, tak jest. To jest ten. Natomiast rzeczywiście ja myślę, że nawet te finanse to jest uproszczenie. Inaczej.
Mamy wielki potencjał, którego nie potrafimy wykorzystać?
Ale znaczy, tylko, że to jest znowu nasze potencjał. Potencjał wszyscy mają tak naprawdę. Każdy człowiek się rodzi z potencjałem i jest kwestia, jak go wykorzysta. I to, jak go wykorzysta, jakby zależy oczywiście od niego samego, jego determinacji, pewnych wartości, które zostaną przekazane, ale też otoczenia, w którym jakby on funkcjonuje. I tu jest rzeczywiście chyba też wyzwanie. To są i takie obiektywne, i trochę jakby subiektywne, znaczy od nas zależące jakby przyczyny, ja bym wskazał. Bo finanse to ja się zgadzam, ale to jest jakby też pewne uproszczenie, no bo to nie jest kwestia tylko konkretnej inwestycji, sumy kapitału, ale właśnie kontaktów, umiejętności jakby sprzedaży, dostępu do kanałów jakby sprzedaży, ale też pewnego zaplecza badawczego być może, z którym jakby są, jakby można współpracować, czy jak są jakieś problemy, jakby szybciej rozwiązać dany problem. I tu chyba jest jednak też ta nasza bariera przed taką jakby komercjalizowaniem tych rozwiązań, które u nas powstają i sprzedawaniem ich jakby na świat. Bo pan powiedział, że firmy z pomysłami są przejmowane przez jakby obcy kapitał. No na pewno mamy taki przykład Evo Software przejęty przez Amazona, ale nie tylko. No, Intel też był na początku jako kapitał krajowym. Ale tak naprawdę, czy to jest źle, czy dobrze? Ja myślę, że Oczywiście każdy z nas pewnie chciałby, żeby tutaj powstał jakby Google czy no, Apple
tak
i tak dalej. Ale tak
świecie.
Się dzieje i notabene z punktu widzenia jakby takiego racjonalnego biznesu i rozwoju i tych technologii, i tych szans na rozwój pracowników, którzy nad tym pracują, to chyba nie ma innych możliwości, bo co z tego, że Evosoft opracowało rzeczywiście najlepsze rozwiązanie w danym czasie, znaczy na dany moment, ale dopiero Amazon potrafił jakby skomercjalizować to powszechnie i zarobić jakby na tym. Gdyby oni tego nie zrobili szybko, to za rok, dwa, trzy inne zespoły jakby też doszłyby do tego rozwoju. Ja myślę, że jeszcze kończąc jakby ten rzeczywiście cały w jakimś sensie takie otoczenie, ekosystem można to nazwać różnie, decyduje o tym, czy poszczególne firmy jakby są w stanie, czy te pomysły, które się rodzą na politechnikach, w pomysłach naukowców, czy indywidualnych firmach, są w stanie jakby skomercjalizować i wyjść na rynki globalne, ale też coś, co rzeczywiście my jednak mamy jako społeczeństwo też trochę problem, mianowicie kapitał społeczny, który pozwala nam łatwiej budować relacje z drugim człowiekiem, w szczególności spoza naszego takiego bliskiego kręgu znajomych, rodziny i tak dalej. Jednak te relacje łatwiej się buduje w Stanach Zjednoczonych niż u nas. U nas to jednak jest, najpierw trzeba zdobyć zaufanie, ileś tam relacji, niż od razu jakby wejść w relacje biznesowe czy inne jakby z innym człowiekiem. To też naprawdę ma znaczenie, dlatego to nie jest tak łatwo. My nie jesteśmy w stanie przeskoczyć w ciągu krótkiego czasu. To ileś czynników musimy podnieść ileś tyczynków i infrastrukturę, i dostęp do kapitału, i też nasze jakby kody kulturowe w jakimś sensie.
Mhm. Za chwilę Tomasz Kloskowski, ale jeszcze chciałbym pana Bolesława Formala, wiceprezesa spółki Secesport, bo wy zdobywacie, wchodzicie na rynek i niemiecki, i rynek w tej chwili amerykański, a próbujecie zdobyć te rynki w swojej specjalizacji. Co wam pomogło, a co wam przeszkadzało w tej działalności? Mówię o tej działalności wychodzenia do innych krajów.
Znaczy przede wszystkim żeśmy założyli, że nasze produkty, że nic takiego wielkiego, ale one funkcjonują w wielu dziedzinach i w energetyce, w chłodnictwie, w farmacji, w wielu dziedzinach. I ponieważ uznaliśmy wcześniej, zrobiliśmy sobie spółkę w Czechach, potem w Kanadzie, później w Niemczech, dwie w Chinach, a teraz w Stanach Zjednoczonych. Widzimy, że jeżeli jest, no oczywiście, marka. My na naszą markę pracujemy mało lat na razie. To jest 25 lat. Ale ona jest rozpoznawalna już w tych kręgach, powiedzmy, energetycznych, ciepłowniczych i tak dalej. Ona jest rozpoznawalna. I widzimy, że jeżeli porównamy nasze produkty, które się rozchodzą w Europie, i te, które mogą pójść w Stanach Zjednoczonych, to wiemy, że możemy tam realizować się tylko wtedy, to co powiedziałem wcześniej, jeżeli znajdziemy dobrych partnerów, którzy będą z nami współpracować na dłuższą metę, ale przede wszystkim musimy pokazać, że nasz produkt jest lepszy lub porównywalny do tych, które na danym rynku są. Oczywiście zawsze jest istotna cena, ale ja powiem taki przykład. Jeden z moich znajomych całą produkcję, którą produkuje tu na Pomorzu, w Gdyni, cała produkcja jest sprzedawana w Stanach Zjednoczonych. Cała jego produkcja. A nie dlatego, że tutaj by nie sprzedał, tylko wiadomo, że przy dużych projektach obowiązują jeszcze różnego rodzaju przepisy, przetargi w różnych firmach państwowych i niepaństwowych i tak dalej. I zawsze jest, jednym z istotnych kryterium jest cena. Jego produkt jest dobry albo bardzo dobry. No to jeżeli on daje cenę taką, na jaką zasługuje ten produkt, to on tutaj przetargu nie wygra. I on postanowił już od kilku lat, on wszystko sprzedaje w Stanach Zjednoczonych. On jest mimo wszystko tam proporcjonalnie tańszy od tego, który by Amerykanie zrobili, bo to żadna filozofia, ale on już tam zrobił sobie taką sieć dystrybucji, że nie wiem, czy kiedykolwiek być może wróci tutaj z powrotem ze sprzedażą. I dlatego mówię, no, nasz kierunek jest również na tamten kontynent. To, że kontynent jest duży, zapotrzebowanie jest duży rozwój w tym kierunku energetycznym i te produkty mogą tam się spełnić. Patrzymy tak długo, dalekofalowo, tak, że będzie to odpowiedni biznes.
Ja bym powiedział tak, bo ja bym się, już wracając do meritum, tak, nie odważył powiedzieć, że nasz naród jest jakiś specjalnie wyjątkowy, lepszy, wybrany, innowacyjny niż inny naród, bo to myślę, że tak nie możemy porównać narodów. Natomiast ja myślę, że mamy taką jedną cechę. Ja nie wiem, czy my to mamy w DNA, w naszych genach, ale ja bym ją nazwał kreatywność. Ale kreatywność bardzo szeroko rozumiana. Ja mam naprawdę, słuchajcie, wiele kontaktów z firmami, z osobami, z koncernami zagranicznymi i porównując nasz sposób myślenia, bo te ekosystemy, one są podobne. W różnych państwach pewne elementy tego ekosystemu są lepsze, pewne gorsze, czyli one pomagają tej innowacyjności albo przeszkadzają. Natomiast powiem wam, że tak jak obserwuję, to tam widzę taką, nie chcę powiedzieć wąską, ale specjalizację. Specjalizację w konkretnej działce, w konkretnej krótkiej linii i bardzo trudno jest temu pracownikowi popatrzeć szerzej. Z kolei u Polaków widzę odwrotną cechę, właśnie która fantastycznie, bardzo szeroko potrafi spojrzeć na problem i jednocześnie to pozwala rozwiązywać te problemy zupełnie z innego punktu widzenia.
A to chyba nie jest cecha genetyczna, to jest kwestia chyba edukacji.
Ja wiem, że kiedyś się mówiło, że my musieliśmy w komunistycznym systemie uczyć się oszukiwać, przeskakiwać.
Nie, to kwestia oszukiwania, ale też jakby jednak kiedyś, no, chociażby w tym poprzednim systemie, rzeczywiście coś się zepsuło, nie? No to każdy próbował to naprawić sam, a nie jakby wzywać specjalistę, czy kupować nowe. Znaczy szereg takich czynników też instytucjonalnych trochę powodowało.
Czyli życie nas zmuszało do tego?
Tak, w jakimś sensie tak.
Ekosystem nasz.
Znaczy, szereg elementów, nie? To są w jakimś sensie nasze, jakby, no, można powiedzieć, kody kulturowe, chociaż nie wiem, czy to jest do końca jasne, ale coś jakby zdeterminowane na świecie. Nie? Edukacja oczywiście, różne czynniki na to wpływają, ale rzeczywiście u nas nie ma takiej ścisłej specjalizacji, jak chociażby w Niemczech, znaczy, gdzie jak się coś zepsuje, no to chociażby firmy, takie prostych rzeczy, no to się czeka na kogoś, kto przyniesie.
Na fachowca.
A u nas to każdy próbuje jakby podłączać, czasami to oczywiście ma negatywne może konsekwencje, ale generalnie jednak próbujemy
ale
ja sami rozwiązać.
Postrzegam jako naszą przewagę konkurencyjną.
Tak. No tak, ale wy panowie jesteście młodzi. Ja pamiętam to, co powiedziałeś. Ja kupiłem sobie pierwszy samochód, ja go cały rozebrałem i z powrotem go składałem dopiero. On był oczywiście prawie ruiną. I potem jeździłem. I potrafiłem wszystko zrobić. W Stanach Zjednoczonych, czy w Niemczech, czy w Anglii. To jest nie do pomyślenia. Ja byłem w Stanach Zjednoczonych tam parę miesięcy. Na lotnisku trochę pracowałem, to ci ludzie, którzy tam mieli samochody, to oni prosili mnie, żebym ja w garażu naprawiał im dodatkowo ich samochody, bo jak najprostszej rzeczy, on klocków nie mógł wymienić, nie potrafił. I on był wyspecjalizowany zupełnie w czymś innym, jego już więcej nic nie interesowało. A Polacy potrafią jednak, to co ty powiedziałeś, na wszystkim.
Jeszcze ja powiem potrafił. Podobnie, że mogę jeszcze jedną rzecz dodać, która jest naszą przewagą w stosunku chociażby do Europy Zachodniej. Znaczy, to, że nam się jeszcze chce. Znaczy, my jesteśmy jeszcze głodni i sukcesu, w stosunku, ja mówię relatywnie, oczywiście może mniej niż Chińczycy, czy ten, ale jeszcze nam się chce. I w tym sensie w najbliższej jeszcze dekadzie, dwóch, myślę, że to będzie procentowało na naszą korzyść relatywną w stosunku do chociażby gospodarek niemieckich, francuskich i tak dalej, bo my jeszcze jesteśmy głodni tego sukcesu, my działamy, a w zasadzie historia pokazuje, że barbarzyńcy zawsze wygrają jakby z Rzymem. To jest tylko kwestia...
To są porównania. To są
porównania. Bo oni są głodni.
My jesteśmy głodne misie, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa, głodne, głodne misie, na dodatek barbarzyńcy, którzy idą na ten Rzym i cywilizację zachodnią, żeby ją pobić. Ale jak już jest pan przy głosie, panie Stanisławie, to chciałbym o tych inteligentnych specjalizacjach Pomorza. Myśmy wielokrotnie także w audycjach Ludzi i Pieniądze o tych inteligentnych specjalizacjach Pomorza rozmawiali. W ubiegłym tygodniu zostało podpisane porozumienie na rzecz inteligentnych specjalizacji z partnerami naszego województwa. Będą cztery takie działy, cztery takie inteligentne specjalizacje, dosyć szeroko zarysowane. Chyba dobrze, a może źle. Zapytam, czy to dobrze, czy to źle, że tak szeroko. Bo jedna to są technologie offshore i portowo-logistyczne, więc też bardzo pojemny worek. Druga ta inteligentna specjalizacja Pomorza to technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie. Fajnie to brzmi, ja rozumiem, że chodzi po prostu o
ICT, powiedzmy.
ICT, dokładnie tak. Trzecia specjalizacja to technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie.
To generalnie szeroko rozumiana energetyka.
Tak, tak, energetyka, ale raczej te działania ekoenergetyczne, tak?
Różne, tam są...
I czwarta to są technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia. Stanisław Szultka, pan tutaj przy okazji tych inteligentnych specjalizacji wiele razy tutaj się wypowiadał, ale też był ekspertem Urzędu Marszałkowskiego w sprawie tych inteligentnych specjalizacji Pomorza. To dobrze, że one są tak szeroko zarysowane?
To pewnie trudno jakby jednoznacznie ocenić, czy to jest dobrze, ale ja myślę, że plusem tego, że one są rzeczywiście zdefiniowane szerzej, jest tak, że myślę, jak każdy
że
nas spojrzy...
Że jak w jednym miejscu nie wyjdzie, to będzie można...
Nie, chciałem powiedzieć, że każdy nas jak spojrzy na ten zakres, bo rzeczywiście mają trochę skomplikowane może nazwy, ale generalnie to jest gospodarka morska, energetyka, IT i powiedzmy farmaceutyczno-zdrowotny, kosmetyczny, te elementy, to ja myślę, że na takie... dzień dobry, to każdy z nas się zgodzi, że to rzeczywiście są te silne, najsilniejsze jakby elementy naszej gospodarki Pomorza. To jakby nie wrzuca kontrowersji. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną, bo rzeczywiście wybór z tych inteligentnych specjalizacji jest w takim celu, żeby to będą te jakby nasze takie drivery, które popchną nas też powiedzmy w kierunku tej gospodarki bardziej innowacyjnej. Założenia.
Na te drivery, jak pan mówi, pójdzie miliard złotych.
Tak, ale to jest szeroko rozumiane, więc tak jak myślę, że to jest jednak duża część gospodarki. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo to rzeczywiście w ubiegłym tygodniu jakby było podpisanie, zwieńczenie jakby pewnego etapu też. Oczywiście to nie jest jakby sukces, bo tak naprawdę to dopiero zobaczymy, jak te pieniądze zostaną wykorzystane i tak dalej. Ale ten proces trwał w zasadzie około 2 lat. Dochodzenia jakby do tego. Rzeczywiście on był tak zdefiniowany tutaj na Pomorzu, że to środowiska gospodarcze miały przyjść z pewną propozycją, pokazać swój potencjał i pewien pomysł jakby na siebie. Znaczy, w jakim kierunku chcą się rozwijać, bo mówimy o ICT, ale tam tak naprawdę są trochę wężej potem zakreślony ten jakby zakres jest. Przyjść z propozycją, gdzie się chcą rozwijać, w jakich kierunkach, ale też jakie mają potrzeby, na przykład w zakresie edukacji, w zakresie być może pewnej infrastruktury badawczej, promocji, szereg jakby tego typu elementów. A później był etap negocjacji pomiędzy jakby samorządem Urzędem Marszałkowskim, a jakby przedstawicielami powiedzmy tych partnerstw. Już nawet samo to, że tam podpisało to porozumienie około 300 przedsiębiorstw i innych instytucji, znaczy to pokazuje jakby, że ta skala jednak zaangażowania rzeczywiście była. Ale chciałem zwrócić uwagę, że ważny był ten proces dochodzenia. Znaczy, tam odbywało się mnóstwo spotkań i te pomysły, które na wejściu tego procesu były, powiedzmy może, tak jak zawsze, no jakbyśmy dzisiaj zebrali jakieś pomysły, to one są. Ale one się kształtowały w tym procesie jakby dyskusji pomiędzy środowiskiem naukowym, środowiskiem gospodarczym, Urzędem Marszałkowskim. Jestem przekonany, że jakby te propozycje, które dzisiaj są dotyczących i czy edukacji, czy pewnej infrastruktury też badawczej, czy generalnie kierunków, w jakich inwestować na badania to one są lepsze niż byłyby jakby bez tego procesu. Czy to jest jakby gwarancja sukcesu, że będziemy najbardziej innowacyjną gospodarką?
Gwarancji nie ma,
ale mówię, myślę, że na pewno jest progres i jest to lepsze niż gdybyśmy jakby tego procesu nie...
Sam proces dojścia jest modelowy, tak jak słucham tego, jak to powstawało, no to modelowo, także no, miejmy nadzieję, że mądrzejsi wymyślili, więc ocenimy to za 5 lat.
Mhm. Jeszcze jeszcze Bolesław Formela.
To znaczy ja myślę, że to co powiedziałem wcześniej, bardzo dobrze ten pierwszy program energetyczny mnie bardzo interesuje i jeżeli on rzeczywiście będzie realizowany i pomysły, które uda się tam zrealizować, no to dla mnie, dla firmy tylko okej, tak? Bo mogę skorzystać z dobrej wiedzy, z dobrego rozwiązania i dostosować się do tego, jakie jest zapotrzebowanie. Mhm.
Zachęcam Państwa, zajrzyjcie na stronę Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Tam są te porozumienia no, napisane takim językiem prawniczym, oczywiście.
Powiedziałbym trudnym językiem.
Trzeba początek przejść tych porozumień, ale są zarysowane tam także cele, które mają zostać osiągnięte dzięki zainwestowaniu.
Jest językiem strategii.
Tak, które zostaną... chcemy, żeby zostały osiągnięte po zainwestowaniu tych około miliarda złotych wsparcia. To są cele, tak? I my tutaj w naszych audycjach na pewno będziemy przyglądali się, w którą stronę ten statek płynie, tak używając w takim razie...
Statek barbarzyńców jeszcze, powiedzmy sobie.
Tak, w którą stronę ci barbarzyńcy zmierzają. Ale istotne jest, z naszego Pomorza, czy zdobywamy ten zachód, czy nie. Będziemy się przyglądali tym działaniom wokół Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Musimy kończyć audycję. Za chwilę audycja historyczna, więc ekonomiczna ustępuje miejsca humanistycznej.
Bolesław, ale daliśmy taki wstęp z tymi barbarzyńcami
tak,
do historii.
Tak, Bolesław Formela, wiceprezes spółki Secespol, Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego w Gdańsku, Stanisław Szultka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Nauki Społeczne kłaniają się Państwu. A nauki humanistyczne wchodzą nie z barbarzyńcami, ale z tym, że dziś w tym roku mija 90. rocznica włączenia Oliwy do Gdańska i o klasztorze Cystersów, przy którym powstała wioska o nazwie Oliwa, o kolejnych wojnach, pożarach, które ją niszczyły i o podmiejskiej dzielnicy, która stała się Oliwa w latach 70. XIX wieku. O tym wszystkim po godzinie 11:00 Wojciech Sulaciński Państwa zaprasza. Ja się żegnam, Jacek Naliwajek, do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję.